Rozdział czwarty. Dorastanie w Warszawie i Rabce. Lata 1932-1938. Nie mogłem pójść do szkoły w normalnym terminie w 1931 roku. Moja choroba to wykluczyła. Poszedłem dopiero jesienią 1932, od razu do drugiej klasy. Szkoła pani Chełmońskiej mieściła się w zaułku ulicy Czackiego. To była mała, elitarna szkoła dla dzieci z dobrych domów. Panowała tam domowa atmosfera. Było jedynie 5 klas, mimo że ówczesna szkoła powszechna trwała 6 lat. Poziom intelektualny dzieci pozwalał program 3 i 4 klasy przerabiać w jeden rok. Nie było mowy, aby dzieci w moim wieku chodziły same po ulicy. Odprowadzali nas starsi. Wielu kolegów przyjeżdżało samochodami, co wówczas stanowiło luksus. Mnie odprowadzała Runia. Mieszkaliśmy blisko, przy placu Piłsudskiego, na rogu Ossolińskich i Wierzbowej, gdzie dzisiaj stoi bardzo nowoczesny budynek. Mieszkanie na Marszałkowskiej zrobiło się zbyt ciasne, aby nas wszystkich pomieścić, bo rodzice postanowili ściągnąć nas do Warszawy na stałe. Dom w Zarybiu zamykano na zimę. Stryj Józef, który prowadził gospodarstwo, wybudował sobie własny dom koło Zarybia, a moja babka przeniosła się do sióstr franciszkanek na Solec. Na Ossolińskich było 7 pokojów, nie licząc pomieszczeń dla służby. To pozwalało sprostać wymaganiom reprezentacyjnym. Z wejściowego przedpokoju wchodziło się do ogromnego salonu. Miał chyba 50 metrów kwadratowych. Otwierał ciąg pokojów z oknami wychodzącymi na plac Piłsudskiego. Dalej mieścił się mały buduar, gabinet ojca i sypialnia rodziców. Od wejścia w prawo znajdował się drugi ciąg z oknami od podwórza. Najpierw był pokój Hanki, potem mój i stołowy, za którym zaczynał się labirynt małych pomieszczeń kuchennych, spiżarń, schowków i służbówek, a także wyjście na klatkę kuchenną. W domu stale zatrudnione były kucharka i pokojowa. Runia opiekowała się mną, a do Hanki przychodziła codziennie francuska, pani Seance. Nazywaliśmy ją po cichu Singe, czyli małpa. Uczyła nas oboje francuskiego. W okresie aktywności sportowej ojca samochodami zajmował się szofer. Później nie było potrzeby zatrudniania własnego szofera, za to przybył jeszcze chłopak. Mówiło się o nim strzelec, bo opiekował się bronią ojca i jeździł z nim na polowania. Poza tym obsługiwał ojca i pomagał przy przyjęciach. Ojciec miał wszystko dobrze zorganizowane, z rannym ubieraniem się włącznie. Odznaczał się niesłychaną punktualnością. Od chwili obudzenia się do wyjścia z domu wszystkie czynności były ustalone i zautomatyzowane. Prawy but ojciec wkładał sam, a w tym czasie lewy nakładał mu strzelec. Eleganccy panowie zawsze wtedy chodzili w getrach zakrywających wierzch buta i skarpetkę wokół kostki. Raz się zdarzyło, że ojciec był szybszy i strzelec nie zdążył założyć getra na swoją nogę. Ojciec do biura poszedł w jednym getrze, nie wiedząc o tym. Siedząc przy biurku i sięgając po coś w dół, zobaczył, że getra nie ma. W myślach się skrzywił, bo nie lubił takich wpadek. Po chwili schylił się w drugą stronę, patrzy, getr jest. No to go uspokoiło. Ale za chwilę znowu zauważył, że getra jednak nie ma. Gdy sekretarka wprowadzała jakiegoś gościa do gabinetu, ojciec wyskoczył zza biurka, wołając: mam getry czy nie mam? Gość był bardzo skonfundowany. Cała ta przygoda przeszła do legend rodzinnych. Życie towarzyskie było bardzo intensywne. Pozycja społeczna i zawodowa rodziców przyciągała wiele osób. Stosunki towarzyskie miały w tych latach ogromne znaczenie. Istniał cały system weryfikacji. Ludzie o nadwyrężonej opinii nie mieli szansy, żeby cieszyć się szacunkiem. Aby zostać członkiem automobilklubu, należało przejść balotaż, a więc tajne głosowanie specjalnej komisji. Jedna czarna kulka powodowała odrzucenie kandydata. Uzyskiwał prawo do korzystania z usług klubu w zakresie technicznym – czy prawnym, ale nie miał wstępu do lokalu klubowego. Równie trudno było nawiązać kontakty prywatne. Pamiętam, jak ojciec mówił, gdy opowiadał mi o różnych ludziach, jego w domach się nie przyjmuje. Tak brzmiał niepisany wyrok, kwalifikujący daną osobę do kategorii ludzi niespełniających kryteriów etycznych. Oczywiście pozycja zawodowa czy sytuacja materialna też grały rolę, ale sprawa standardów etycznych miała znaczenie podstawowe. Wśród znajomych moich rodziców było dużo osób o wiele mniej zarabiających. Ojciec często im pomagał w znalezieniu pracy czy rozwiązaniu kwestii materialnych, ale najdrobniejsze naruszenie zasad wykluczało daną osobę z kręgu znajomych. Wystarczyło nie zapłacić weksla w terminie czy wdać się w podejrzaną transakcję. Nawiązanie kontaktu towarzyskiego przebiegało według ścisłej procedury. Punkt wyjścia stanowiło złożenie pierwszej wizyty. Składał ją młodszy starszemu. Młody człowiek albo młode małżeństwo przychodziło o 5 po południu. Nie było w zwyczaju zawiadamiać o tym wcześniej. Telefonów nie używało się jeszcze powszechnie. Lokaj czy pokojowa przyjmowali od nich bilety wizytowe i prosili do salonu. Mężczyzna składał 2 bilety dla pani i pana domu. Panie składały tylko 1 dla pani. Pokojowa zanosiła bilety na tacy do państwa. Jeśli chcieli przyjąć wizytę, to szli do salonu. Cała wizyta trwała 15 minut, ani minuty dłużej. Jeśli nie chcieli gości widzieć, pokojowa wracała i mówiła, że panią boli głowa lub coś podobnego. Wtedy wizytujący wychodzili. Potem rozgrywał się drugi etap. Gdy wizyta została przyjęta, konieczna była rewizyta. Jeżeli nie została dokonana w ciągu tygodnia, oznaczało to, że próba nawiązania kontaktów towarzyskich została odrzucona. To był afront. Ale jeśli wizytujący mierzyli zbyt wysoko, ryzykowali taką sytuację. Każdy musiał dokładnie przemyśleć swoje kroki. Stosunki towarzyskie z wybitnymi ludźmi stanowiły ważne umocowanie własnej pozycji. Natomiast zostać odrzuconym było bardzo źle, bo wszyscy się o tym dowiadywali. Nawiązanie kontaktów pomiędzy osobami o wysokiej pozycji sprowadzało się na ogół, jak to mówiono, do rzucenia kart. Ludzie na świeczniku nie mieli czasu ani też ochoty składać 15-minutowych wizyt. Ci ważniejsi, którym wizytę składano, nie musieli osobiście rewizytować mniej ważnych. Wystarczało wysłać im przez gońca swoje wizytówki. Tu też obowiązywał rytuał. Wizytówka z zagiętym rogiem oznaczała, że jej właściciel przybywa osobiście. Wizytówka niezagięta, że dostarcza ją goniec. Z naszego mieszkania przy Ossolińskich, położonego na prestiżowym pierwszym piętrze, roztaczał się widok na cały Plac Saski, który później przemianowano na Plac Piłsudskiego. Po prawej stronie widzieliśmy bramę do Pałacu Brühla, gdzie mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dalej widniała prosta bryła Pałacu Saskiego, siedziby Sztabu Generalnego. Przed nim pomnik księcia Józefa. Jeszcze dalej, aż do Królewskiej, ciągnął się rząd kamienic. Za Królewską widać było kawałek bocznej elewacji Pałacu Kronenberga, znajdującego się przy Placu Dąbrowskiego. Nad budynkiem sztabu górowała wielka kopuła kościoła ewangelickiego. Na wprost naszych okien, po drugiej stronie placu, stały parterowe budynki, w których mieścił się Instytut Propagandy Sztuki. Po lewej stronie widziało się Hotel Europejski i Wojskową Komendę Miasta. Spoza nich wychylały się zaś wieże kościoła wizytek. Przez plac przejeżdżały autobusy. Były wielkie, wysokie, marki Samoa, ze śmiesznymi, wklęsłymi nosami, jak gdyby na siłę wciśniętymi do wnętrza pojazdu. Dwie linie, A i Abis kursowały z placów Teatralnego i Zamkowego aż do placów Zbawiciela i Unii Lubelskiej. Na placu zawsze coś się działo. Zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza odbywały się co 2 godziny. Szybko zresztą spowszedniały. Tak jak hejnał spowszedniał krakowiakom. Największe wydarzenia to święta 3 maja i 11 listopada. W maju odbywała się wielka rewia wojskowa. Plac zastawiony był uszerokowanymi oddziałami. Przyjeżdżali marszałkowie i generalicja. Grały orkiestry. Odbywały się marsze. Było na co popatrzeć przez cały dzień. Zawsze mieliśmy wtedy wielu gości. Nasze okna stanowiły najlepsze miejsca do obserwacji. 11 listopada wypadał znacznie skromniej. Nie było wojska. Manifestowały organizacje cywilne. Zupełnie inny nastrój panował 1 maja. Tego dnia musieliśmy siedzieć w domu. Wszyscy wiedzieli, że będą manifestacje, które zawsze kończą się bójkami. Sam plac stanowił miejsce spokojne. Trudno się było bić przed sztabem i grobem. Ale zawsze obserwowaliśmy zwiększony ruch handlarzy lasek. Kije potrzebne są do walki. A zawsze znajdowali się tacy nieprzezorni, co niczego ze sobą nie wzięli, albo zgubili czy połamali. Więc zapotrzebowanie na laski było pewne i już od rana dało się zauważyć handlarzy z pękami lasek, którzy swój towar zachwalali. Nie bardzo wiedziałem, kto z kim się bije, ani dlaczego. Ale widziałem przechodzące grupy z okrzykami, a raz nawet bójka wybuchła pod naszym domem. Główni adwersarze, komuniści i socjaliści, występowali pod czerwonymi, prawie identycznymi sztandarami. Do bójek wkraczali też anarchiści pod czarnymi chorągwiami. Czasami zjawiały się także grupy żydowskie, ale one na ogół nie wychodziły daleko poza teren swego miasta. Kilkaset metrów od nas zaczynało się to inne miasto. Granica była wyraźna. Na Bielańskiej przebiegała koło Banku Polskiego, 100 czy 200 metrów od opery. Dalej, za rogiem przy Tłomackiem, znajdowała się siedziba gminy żydowskiej i wielka synagoga, a więc ośrodek kultury tamtego miasta. Ulicę Senatorską granica przecinała tuż za kościołem świętego Antoniego. Pasaż Luksemburski, kryta galeria handlowa odbiegająca od Senatorskiej w kierunku niecałej, mieścił się w strefie granicznej. Przeplatały się tu sklepy polskie i żydowskie. Szyldy Widzisz pojawiały się w tej strefie jeszcze nieśmiało. Dalej już zaczynało się miasto żydowskie. Tam się nie chodziło, bo po co? To już było inne miasto. Odmienność przejawiała się we wszystkim. Inni ludzie, inaczej ubrani, chałaty, jarmułki, pejsy i brody były tu czymś normalnym i powszechnym. Obowiązywał kolor czarny, a przede wszystkim posługiwano się innym językiem. Nie rozumiałem, co ludzie mówią, ani co jest napisane na szyldach. Tylko gdzieniegdzie widoczny był szyld z polskim napisem. Ale zbitka dwóch całkowicie różnych języków, z odmienną strukturą i logiką, tworzyła przedziwną poetykę. Pamiętam takie napisy jak krawiec dwupciowy, czy inny mający już element reklamy, maca tanio, bo w podwórzu. Moja wiedza o tym mieście była fragmentaryczna. Nie chodziłem tam, ale przejeżdżało się przez nie w drodze na cmentarz Powązkowski. Groby odwiedzaliśmy 2-3 razy w roku. Czasami trzeba się było udać na pogrzeb. Jechaliśmy wówczas samochodem Bielańską i dalej nalewkami, a więc przez główne ulice getta. Za każdym razem rozpłaszczaliśmy z siostrą nosy na szybach samochodu, żeby zobaczyć jak najwięcej. Wszystko było inne, a więc ciekawe. Szczególnie jeden z szyldów budził nasze zainteresowanie. Mieliśmy bowiem wątpliwości, czy brzmi on tu się pierze, czy też tu są pierze. Spieraliśmy się o to z moją siostrą zaciekle. Ja byłem za pralnią, ona za handlem pierzem. Za każdym razem wypatrywaliśmy tego szyldu i za każdym razem spór się zaogniał. Żydowskie miasto żyło inaczej. Na ulicach pełno ludzi, którzy bardziej biegali niż chodzili. Wszyscy byli zaaferowani, pokrzykiwali, pchali jakieś wózki, nosili paczki. Szczególnie mnie frapowały stada pędzonych gęsi. Środkiem jezdni, wolno, kroczyło wielkie stado, popędzane witkami przez chłopców w jarmułkach i chałatach. Wyjaśnił mi to dopiero po latach jeden ze starych robotników na mojej budowie. On też zarabiał na pędzeniu gęsi, jeśli transport przyszedł w sobotę, gdy Żydzi świętowali szabas. Otóż getto było wielkim odbiorcą gęsi. Może dlatego jedna z głównych ulic nosiła nazwę Gęsiej. Pierzyny stanowiły nieodzowny element wyposażenia wszystkich żydowskich domów. Szyldy pierze, puch były widoczne co kilka domów. Żywe gęsi do Warszawy przywożono wagonami towarowymi na stację przy ulicy Towarowej. Stamtąd musiano je przetransportować do getta. Oczywiście najtańszy sposób to przepędzić je na ich własnych nogach. Przemarsz trwał kilka godzin, bo gęsi nie lubią chodzić szybko. Problem stanowiło też to, że gęsia łapa nie jest przystosowana do chodzenia po bruku. Stąd gęsi trzeba było obuć, aby przygotować je do tego parokilometrowego spaceru. Robiono to tak, że przepędzano gęsi przez rozlaną smołę, a potem przez rozsypany piasek. Na ich łapach powstawały w ten sposób buty, które umożliwiały ów marsz. Granica między miastami przebiegała też przez ogród Saski. Nasza część przylegała do tyłów Pałacu Saskiego. Część zachodnia, przyległa do Żelaznej Bramy, należała już do miasta żydowskiego. Obie części były bardzo wyraźnie rozdzielone. Miejsce naszych zabaw stanowił kąt ogrodu przy Królewskiej, mniej więcej naprzeciwko zachęty. Tu spotykaliśmy się po szkole. Opiekunki siadały na ławkach, a my rozpoczynaliśmy grę w piłkę, w Indian czy jakieś inne zabawy. Ale bardzo pilnowaliśmy, aby nie przekroczyć granicy. Po drugiej stronie panowały inne reguły i bawiły się inne dzieci. Tam był inny świat. Raz w jakichś pogoniach zapędziliśmy się za daleko. Ni stąd, ni zowąd stanął przed nami rząd dzieci żydowskich. Zatrzymaliśmy się niepewnie. Nie byliśmy już na swoim terenie. Zapadła chwila napiętej ciszy. I nagle oni zaczęli rozmawiać między sobą, pokazywać na nas palcami, strasznie się zaśmiewać. Mówili w jidysz i niczego nie rozumieliśmy. Zaczęliśmy też coś mówić, ale oni to rozumieli i komentowali między sobą, zaśmiewając się z nas. Wycofaliśmy się jak niepyszni. Byliśmy w gorszej sytuacji. Oni nas rozumieli, a sami mogli się ukryć za tarczą nierozumianego przez nas języka. Wspomniana granica między dwoma miastami była nieprzekraczalna nie tylko w sensie fizycznym, lecz także społecznym czy psychologicznym. Dwa miasta, dwa światy istniejące obok siebie, całkowicie różne, nie do zintegrowania. Ten fakt mnie i moim kolegom wydawał się równie oczywisty jak normalny. Tak było. I nikt nie chciał tego kontestować ani zmieniać. Napięcia istniały w świecie dorosłych. Stało się dla mnie dostrzegalne znacznie później, gdy już byłem starszy, a i konflikty stały się wtedy ostrzejsze, bo ruchy nacjonalistyczne w Europie przybierały na sile. Nie było więc wrogości między obiema częściami ogrodu Saskiego, ale była obcość. Nic mnie nie łączyło z drugim miastem, a dzieliło wiele. Nie chodziło o religię czy stroje. Istotą była bariera języka i niemożność porozumienia. Porozumienie zależało od drugiej strony, od tego, czy oni będą chcieli mówić po polsku. Myślę, że właśnie język najbardziej dzielił oba społeczeństwa. Żydzi żyli w Polsce od wielu pokoleń. Ta ziemia należała tak samo do nich, jak i do innych nacji, w tym Polaków. Ale to nie było ich państwo. Oni stanowili zawsze mniejszość i taką musieli pozostawać. Czy stworzenie państwa polskiego, na którym tak zależało Polakom, było dla Żydów ważne? A może przynosiło zagrożenia większe niż państwa Habsburgów, Hohenzollernów, czy nawet carów z ich pogromami? Z kim Żydzi mieli się integrować? Z Polakami, Austriakami czy Rosjanami? W Polsce istniały wielkie getta skupiające tysiące Żydów rozsiane między ludnością polską. Ale to nie były izolowane od siebie światy, mimo że obce sobie. Występowało wiele styczności między nimi i tam iskrzyło. Oczywiście podstawowe znaczenie miała styczność ekonomiczna. Tu interesy były bardzo różne. To zróżnicowanie, a także inne kulturowe, wykorzystywano niestety politycznie. Obok naturalnych sprzeczności powstawały i te wytworzone sztucznie. I niestety one przykryły istotne problemy. Na antysemityzm okresu przedwojennego patrzymy poprzez burdy narodowców, a ignorujemy to, co najważniejsze – rzeczywiste sprzeczności różnych kultur i narodów, które skazane były przez historię na mieszkanie na wspólnej ziemi. Patrząc wstecz, nie widzę możliwości pozytywnego ich rozwiązania w ówczesnej Polsce. Mieszkałem z rodzicami na Ossolińskich i chodziłem do szkoły pani Chełmońskiej 2 lata. Nie bardzo wiem, dlaczego w 1934 roku uznano, że powinienem wyjechać do Rabki. Pojechałem wraz z Runią. Mieszkaliśmy w pensjonacie. Chodziłem na spacery i leżakowałem parę godzin dziennie. To było strasznie nudne. Kładłem się na leżaku, niezależnie od pogody, i wdychałem rabczańskie zdrowe powietrze. Jak był mróz, to leżałem w worku futrzanym. Całą 5. klasę przerobiłem z przychodzącymi nauczycielkami, a na koniec roku zdawałem egzamin w miejscowej szkole powszechnej. Oczywiście kontynuowałem lekcje francuskiego. Nauka języków obcych znajdowała się w domu zawsze w centrum uwagi. Rodzice biegle władali francuskim. Ojciec znał także rosyjski i niemiecki i domagał się ich znajomości również od dzieci. Trzeba było znać francuski jako język kultury i niemiecki jako język techniki. Ustalono, że niemieckiego będę się uczył w szkole, a francuskiego w domu. Do wybuchu wojny opanowałem oba języki zupełnie dobrze. Niemiecki bardzo mi się przydał w okresie okupacji. O angielskim przed wojną nikt nie myślał. Zacząłem się go uczyć w czasie okupacji, wbrew wszelkiej logice. Ale wtedy robiło się właściwie wszystko wbrew logice. Po wojnie nie było okazji, aby używać obcych języków i ich znajomość zaczęła u mnie zanikać. Dopiero znacznie później okazało się, że są one potrzebne. I wtedy zrozumiałem, jak ważne jest zakodowanie języków w chłonnej pamięci dziecka. Później wystarczy wyciągnąć je z głębokiej pamięci i odświeżyć umiejętności, które się posiadło nie wiadomo kiedy, tak jak umiejętność czytania czy liczenia. Wracam do Rabki. Tylko 2 wydarzenia odbiły się w mej pamięci. Pierwszy to challenge lotniczy, wielkie zawody zakończone sukcesem Żwirki i Wigury. Drugim była śmierć Piłsudskiego. Pamiętam, jak miejscowy klub legionistów, do którego należał właściciel pensjonatu, przygotowywał się do pogrzebu i udziału w sypaniu kopca na Sowińcu. Patrzyłem na to z dystansu. U nas w domu Piłsudski nie był bohaterem, a według mego ojca w ostatnim okresie swego życia hamował rozwój kraju, bo w jego cieniu rządzili dawni legioniści, zupełnie nieprzygotowani do tej roli. W pamięci pozostał mi fakt śmierci i pogrzebu, ale nie miało to dla mnie żadnego wydźwięku emocjonalnego. W latach 30. ojciec pokochał polowania. 2-krotnie wziął mnie na swoje wyprawy. Pierwszy raz pojechaliśmy na Kozły, do Deraźnego, koło Równego na Wołyniu. To był majątek Romana Potockiego, przyjaciela mego stryja Bronisława. Jechaliśmy z Warszawy samochodem we trójkę, ze strzelcem ojca. Jechało się prawie 500 kilometrów drogami niemal sprzed stulecia. Do Brześcia wszystko szło dobrze. Jednak nie wzięliśmy tam benzyny. Ojciec odłożył to do następnej miejscowości. Ale się okazało, że to jakaś zapadła wieś. O stacji benzynowej nikt nie słyszał i nie bardzo nawet wiedział, o co chodzi. Jakiś chłop powiedział, że dziedzic we dworze ma samochód. Zajechaliśmy do niego. Powiedział, że następna stacja jest dopiero w Kowlu, ponad 100 kilometrów dalej. Odlał parę litrów benzyny, żeby do Kowla starczyło. Ruszyliśmy i wtedy się zaczęło. Silnik się dusił i co chwilę stawał. Ojciec dolewał benzyny do gaźnika i na trochę starczało, ale tylko na trochę. Żeby się nie zatrzymywać, do gaźnika włożono rurkę gumową, która została przeciągnięta przez otwory wentylacyjne w klapie silnika. Strzelec, ubrany we wszystkie palta i swetry, leżał nad przednim kołem i silnikiem, popuszczając benzynę z butelki przez rurkę do gaźnika. I tak przeturlaliśmy się te kilometry do Kowla. Tam, w jakimś warsztacie, rozebrali gaźnik, który został zapchany paprochami wlanymi wraz z benzyną od dziedzica. Do Deraźnego dojechaliśmy następnego dnia. Jeździliśmy przez ponad tydzień po okolicznych lasach. Dojechaliśmy nawet do ówczesnej granicy w Korcu. Pamiętam szosę idącą do Związku Sowieckiego. Po naszej stronie jej nawierzchnia była jasna. Droga używana. W pewnym miejscu szosa zamieniała się w zieloną łąkę zarosłą burzanami. Po tamtej stronie już nikt nią nie jeździł. Na sarny polowano z podjazdu. Małą konną bryczką jeździło się po lesie. Gajowi wiedzieli, gdzie można spotkać sarny. Gdy je zobaczono, ojciec wyskakiwał, a bryczka znów ruszała, pilnie obserwowana przez stado. Bryczka zatrzymywała się dalej, a ojciec skradał się na odległość strzału. Raz się udawało, kiedy indziej stado uciekało. Zastrzelony kozioł to nie był miły widok, szczególnie gdy nie ginął od razu. Ale wśród myśliwych i gajowych wyrażanie jakichkolwiek wątpliwości byłoby nie na miejscu. W drodze powrotnej też mieliśmy pełno przygód, choć nieco monotonnych. Po prostu ciągle łapaliśmy gumy. Po drogach jeździło mnóstwo wozów konnych. Było ich znacznie więcej niż samochodów oczywiście. Wozy miały to do siebie, że gubiły gwoździe, a samochody je łapały. W każdym samochodzie trzymano dwa koła zapasowe, gotowe do wymiany. Poza tym woziło się kilka dętek, wentyli i innych niezbędnych elementów, więc pierwsze przebite opony przyjmowaliśmy jako coś normalnego. Po dwóch wymianach trzeba było już koła montować, ale przy pięciu dalszych musieliśmy dętki kleić. Późną nocą dojechaliśmy do Białej Podlaskiej, zmieniwszy przedtem koła 10 razy. Następnego dnia do Warszawy dojechaliśmy już bez kłopotów. Zupełnie inna podróż była na Polesie na Głuszce. Kółko myśliwskie ojca dzierżawiło tereny wokół wioski Koziki, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Iwacewicz, miasteczka na szosie za Brześciem. Ojciec tam jeździł w okresie Wielkanocy. Jego przyjazd obchodzono jak święto. Organizował i finansował zawsze imprezę dla miejscowej szkoły. Było jakieś jedzenie, ciasta. W Kozikach spotkałem po raz pierwszy dzieci Poleszuków. Bardzo się do mnie garnęły. Stanowiłem niesłychaną atrakcję. Tymczasem nie mieliśmy żadnych wspólnych zainteresowań. Żadnych wspólnych punktów odniesienia. Entuzjazmowałem się wtedy rozwojem lotnictwa i samochodów. Właśnie pobito jakieś kolejne rekordy szybkości. Usiłowałem im o tym coś opowiedzieć. Ale jak można mówić o setkach kilometrów na godzinę, gdy jedynym punktem odniesienia jest szybkość furmanki konnej? Żeby im uświadomić te wielkości, odwołałem się do odległości od nich do Warszawy. Na to padło pytanie, a ta Warszawa to gdzie jest? Dla większości z nich najdalszy wyjazd był do sąsiedniego miasteczka. Życiowa podróż na odległość kilkunastu kilometrów. Na Cieczewie polowało się z budki zrobionej z krzaków na łące. Podchodziłem też głuszca. To niesamowita przygoda. Głuszec, wielki ptak, ważący kilkanaście kilo, sypia na drzewach. Jest nieprawdopodobnie czujny. Najmniejszy hałas powoduje jego przeniesienie się gdzie indziej. Można go podejść na odległość strzału tylko wówczas, gdy idzie się w takt jego pieśni godowej. W czasie jednej z faz tokowania podnoszą się pióra głuszca, a skóra nasuwa na uszy. Można wtedy wykonać trzy kroki, a potem znowu trzeba zastygnąć w bezruchu, niezależnie od tego, jak się ma ustawione nogi. A trzeba pamiętać, że poleskie lasy były bagienne, pełne leżących gałęzi i podmokłych dziur. I tak, skacząc od pieśni do pieśni, trzeba było się do niego zbliżyć. Oczywiście, najpierw należało go odnaleźć w lesie. To bez miejscowych podprowadzaczy nie było możliwe. Po dwóch latach pobytu w Rabce, rodzice postanowili zrobić ze mnie mocnego człowieka. Zostałem wysłany do Rydzyny, starego zamku rodziny Sułkowskich w Poznańskiem. Zorganizowano tam gimnazjum i liceum na wzór angielskiego Eton. Małe i bardzo elitarne. W sześciu klasach uczyło się około 100 chłopców. Dzień był w pełni zorganizowany. Pobudka o 7 albo i wcześniej. Pierwsze dwie klasy spały w wielkiej zamkowej sali balowej. Tylko starsze klasy miały prawo do mniejszych pokoi. Mycie, gimnastyka i apel. Wszystko prowadzone przez prefektów, czyli uczniów z najstarszych klas, bez nauczycieli. Przy apelu odczytywano kary za naruszenia regulaminu. Przekroczenia mogły być różne, od brudnych butów czy złego posłania łóżka, aż do naprawdę dużych wybryków. Za papierosy czy alkohol z miejsca wylatywało się ze szkoły. Wylecieć można też było po prostu w wyniku negatywnej oceny charakteru czy postępu w nauce. Na początku roku ciągle kogoś ubywało. Najmniejszą karą było czyszczenie butów prefektom. W zależności od popełnionego grzechu dostawało się polecenie wyczyszczenia jednemu, dwóm albo i czterem starszym uczniom. A ponieważ każdy, zgodnie z regulaminem, musiał mieć co najmniej cztery pary butów, przeznaczonych na różne okazje, więc mogliśmy dostać zadanie wyczyszczenia kilkunastu par. Bardziej dotkliwa była karna musztra. Odbywała się co czwartek. Delikwentów ubranych w sportowe stroje, prefekt ganiał po parku i tarzał w błocie. Po dwóch godzinach umorusany delikwent musiał spędzić następne dwie, myjąc siebie, piorąc ubranie i doprowadzając się do porządku. Mnie raz tak przegonili, ale miałem szczęście. Było sucho. Sport i ciągłe ćwiczenia zmuszały do wysiłku. Byłem trochę słabszy od innych, ale jakoś szło. Organizm jednak zaprotestował. W listopadzie dostałem szkarlatyny. Wróciłem na Boże Narodzenie do domu i oczywiście pojechałem znowu do Rabki. W Rabce rozpocząłem szkołę od półrocza. Nie było problemu z nadgonieniem. Rodzice wynajęli mieszkanie. Runia prowadziła dom, a ja poszedłem do tamtejszego gimnazjum. Moi koledzy mieszkali albo w internacie przy szkole, albo w drugim prowadzonym przez Bernardynów. Zaledwie kilku uczniów było miejscowych. Przede wszystkim górali, którym pan Wieczorkowski, właściciel i dyrektor szkoły, oferował naukę za darmo albo po specjalnej cenie. Rabka stanowiła jedno z uzdrowisk odwiedzanych przez ortodoksyjnych Żydów. Zawsze była tam grupa rabinów, Wśród nich wielu bardzo wysoko postawionych w hierarchii religijnej. Chodzili po parku w dużych czarnych kapeluszach albo lisich czapach, za każdym razem otoczeni grupą asystentów dbających o to, aby nie dotknął ich jakiś goj. Raz chłopiec z mojej klasy założył się, że dotknie jednego z tych rabinów. Rozpędził się i głową naprzód wpadł pomiędzy grupę, starając się przebić do środka. Nie udało mu się. Asystenci byli uważni i chłopak zarobił tylko kilka kuksańców. Ten wyczyn spotkał się z ogólnym potępieniem. Jeśli oni nie chcą mieć z nami nic wspólnego, to nie wolno ich do kontaktów zmuszać. Mają do tego prawo. Żadne ataki już się nie powtórzyły, ale ostentacyjnie odwracaliśmy głowy, gdy ich mijaliśmy. Nie chcą mieć kontaktów z nami? To my też nie chcemy. Obcość się pogłębiała, ale nie było wrogości, przynajmniej z naszej strony. To, że Żydzi nosili inne stroje, wydawało się nam normalne. Chałaty i pejsy były atrybutami powszechnymi i nie budziły zdziwienia czy jakichś niechęci. Ot, po prostu ludzie inaczej ubrani. Tak samo nikt się nie dziwił, że górale noszą cyfrowane portki. Każda grupa miała prawo do własnych strojów. Tylko ten obcy język. Kiedy siedziałem w Rabce, nastąpiły zmiany w Warszawie. Dom na Ossolińskich został sprzedany i nowy właściciel wymówił rodzicom mieszkanie. Ojciec postanowił wybudować własny dom, aby nikt go nie mógł wyrzucić. Wybudował go przy Alei Przyjaciół. Niestety, niedługo tam mieszkaliśmy. Najpierw wyrzucili nas Niemcy, a potem dom zabrali komuniści. Ale to dalsza historia. Ojciec wybudował też willę w Juracie. Strasznie pokochał morze i w ostatnich latach przed wojną spędzaliśmy tam wszystkie wakacje. Willa była świetnie położona, przy głównej ulicy łączącej plażę z molem nad zatoką. Miała 3 pokoje sypialne dla rodziców, dla Hanki, która zawsze przywoziła jakąś swoją przyjaciółkę, i dla mnie. Za każdym razem była z nami pokojówka, która spała we wnęce przy kuchni. W 1937 roku rodzice postanowili pokazać nam kawałek świata. Pojechaliśmy we czwórkę samochodem do Włoch. To było wielkie przeżycie. Zatrzymaliśmy się najpierw w Wiedniu. Tam dostałem pierwsze w życiu długie spodnie. Był to ewenement. W tamtych czasach chłopcy chodzili w krótkich spodenkach z ciepłymi pończochami w zimie, albo też w pumpach pod kolana. Długie spodnie to już był atrybut dorosłości. Później przejazd przez Alpy, świeżo otwartą drogą przez Grossglockner i nocleg w górskim hotelu nad lodowcem. I dalej do Cortiny i przez Dolomity do wypoczynkowej miejscowości położonej na przełęczy Mendola koło Bolzano. Spędziliśmy tam 10 dni, a potem droga powrotna dłuższą trasą nad jeziorem Garda przez Padwę i Wenecję. Trzymam w ręku swój pierwszy paszport, wydany, gdy miałem 13 lat. W następnym roku wróciłem z Rabki do Warszawy. Miałem już 14 lat. Rozpoczął się nowy okres w moim życiu.